A Bogu. Psalm 148. Zaczynamy nim dzisiejsze nabożeństwo.
Chwalcie Pana, bez niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy, Jego aniołowie. Chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go wszystkie migocące gwiazdy. Chwalcie Go niebiosa niebios. Chwalcie Go wody ponad niebiosami. Niech chwalą imię Pana. Przecież gdy On rozkazał, zostały stworzone. On ustanowił je na wieki wieków. Ustalił porządek, który nie przeminie. Chwalcie Pana również wy z ziemi, morskie potwory i wodne otchłanie, ogniu i gradzie, śniegu i dynie, gwałtowne wichrze, co spełniasz Jego słowo, góry i wszystkie wyżynne wzniesienia, drzewa owocowe oraz wszystkie cedry, dzikie zwierzęta, najróżniejsze bydło, płazy naziemne i skrzydlate ptactwo, królowie ziemi i wszystkie narody, wszyscy książęta i sędziowie ziemi, chłopcy, dziewczęta, starsi wraz z młodzieżą, niech wszyscy chwalą imię Jahwe, gdyż samo Jego imię jest wzniosłe. Jego chwała rozciąga się nad ziemią i niebem. On też utrwalił moc swojego ludu. Zadbał o godność wszystkich Jemu oddanych, synów Izraela, ludu, który jest mu bliski. Alleluja.
Alleluja. Czy się nie chce nam śpiewać, bracia i siostry, jak taki psalm wysłuchaliśmy? Więc zaśpiewajmy. Alleluja, chwalcie Pana, nućcie Jemu chwałę, cześć. Tę starą pieśń opartą o psalm 148 wyśpiewajmy na początek nabożeństwa. No cóż, wakacje powoli zaczynają dobiegać końca. Coraz bardziej spotykamy się we własnym gronie już. Jeszcze część osób nie powróciła z różnych wyjazdów, ale tak pomyślałem, że dzisiaj jest dobra niedziela, żebyśmy parę słów powiedzieli tak o tym, co tutaj przeżywamy, co też jest przed nami. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować Wam za to lato, za to, żeście angażowali się tak cudownie w to, co tutaj razem przeżywaliśmy, a tego lata, pierwszego lata na Olszynce, sporo tu nam było dane przeżyć. Mieliśmy różnych gości, trzeba było ich podejmować, karmić, zajmować i tak dalej. Trzeba było też utrzymywać posesję w miarę w takim stanie, żeby nikt się tutaj nie przewracał o śmieci albo o wysoką trawę. I jestem dumny z Was, bo naprawdę no, udało się nam w miarę to wszystko ogarnąć. Więc dziękuję serdecznie i zachęcam do dalszej takiej gospodarskiej troski o to miejsce. Chciałem też powiedzieć, że siostra Ludmiła Koleśnik z dziećmi, uciekinierka z Ukrainy, w tej chwili jest w zborze w Wejherowie i zbór w Wejherowie prawdopodobnie przejmie opiekę nad nią, taką codzienną, ponieważ te nasze apele o to, żeby znaleźć jakieś mieszkanie dla niej, aby to zorganizować, żeby miała tu jakiś start po tym, jak wszystko straciła, musiała uciekać, a widzicie, że sprawa jest poważna, że ta jej ucieczka do Polski to nie jakaś fanaberia, tylko rzeczywiście wielu ludzi tam ginie. Niedawno dostałem wiadomość, że kaplica tego braterstwa Maksyma i jego żony Oksany spłonęła, jest już, tak się cieszył tą kaplicą, jak przyjechał, pokazywał, że taka ładna, że ją budowali przez wiele lat, a teraz już jest ruina i bardzo dużo tam tego nieszczęścia wciąż jest. Więc siostrę Ludmiłę przejmuje zbór w Wejherowie, bo się zgłosili, bo się pojawiło tam kilku braci, którzy są gotowi wspomóc wynajem mieszkania dla niej, a że tam w Wejherowie jest taniej, więc prawdopodobnie tam to mieszkanie wynajmiemy, a ponieważ nie jest to aż tak daleko, myślę, że to będzie nas motywować do tego, żeby utrzymywać dobre relacje ze zborem wejherowskim, bo zbór wejherowski jest bliski naszemu sercu i też oni się nami też interesują i starają się nas wspierać. Pamiętacie, jak swego czasu złożyli ofiarę 15 tysięcy, przekazali tutaj na Olszynkę, a to nieduży zbór, także to jest coś wielkiego, tak? Tak, w taki poważny sposób pomogli nam do tej pory właśnie zbór wejherowski i obydwa zbory baptystyczne wpłaciły po 5 tysięcy złotych na Olszynkę, co jest dla nas też takie budujące. Więc jeśli chodzi o siostrę Ludmiłę, to i to, co jest przed nami, to to, żebyśmy spróbowali wyposażyć jej to mieszkanie, które tam wynajmą. I trzeba będzie takich różnych rzeczy potrzebnych do codziennego życia w kuchni i tak dalej. No, zorganizować jakieś zabawki dla dzieci, żeby ona nie musiała tego kupować, bo zresztą nie ma za co, żeby tak trochę wesprzeć ją, żeby jakoś tak wystartowała tutaj, mając różne rzeczy od nas. Aktualnie nasz zbór, o czym już mówimy tak w różnych rozmowach prywatnych, no, koncentrować się będzie na adaptacji tego budynku wozowni na kaplicę. Projekty są gotowe. Jeśli Bóg pozwoli, to już jutro lub pojutrze zaniesiemy wszystkie skompletowane projekty do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Urbanistyki, Architektury i tam jeszcze czegoś, i Ochrony Zabytków, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Te rzeczy są już pouzgadniane, więc nie spodziewamy się jakichś trudności, ale z urzędnikami to różnie może być, więc jeszcze jesteśmy tak, ale no, jesteśmy już na tym etapie, a to oznacza, że przed nami wielkie dzieło. Trzeba już będzie, nie będziemy już o tym mówić, tylko zaczniemy już konkretnie pracować. Do tej pory się skupialiśmy na tym projekcie, no i dzięki Bogu też tutaj widzimy takie Boże błogosławieństwo, bo na przykład w pierwszych rozmowach z architektami wychodziło, że trzeba będzie zapłacić za projekt około 50 tysięcy. Pan, którego w końcu wybraliśmy, mówił na początku, że chce 40 tysięcy, więc już było lepiej. A potem jak ustaliliśmy, że my sami załatwimy branżowców i on tylko zrobi, wykona projekt główny i wszystkie tam te rzeczy, które koło niego są do wykonania, no to uzgodniliśmy na 30 tysięcy, ale gdy przyjechał już z gotowym projektem i powiedział, że no wszystko jeszcze raz przeliczył, to na nowo przeliczył i tak dalej, to takie mi serce zadrżało, co też powie po tym przeliczeniu. A on wyliczył, że zrobił to dla nas za 24 700 zł, tak jak widzieliście w ostatnim programie. Więc tego rodzaju łaskę mamy i to jest ważne, bo naprawdę załatwiliśmy już projekt, a nie ruszyliśmy jeszcze tej głównej kwoty, którą dusimy, żeby zacząć ten remont. Więc jak na razie udaje się nam też. Udaje się nam to i dlatego, że od 4 miesięcy jesteśmy tutaj, a to na czysto 18 tysięcy żeśmy zaoszczędzili, bracia i siostry, przez to, że się tu tak męczymy w tym namiocie. Ale nie jest tak tragicznie, nie? Zapamiętaliśmy ten upał i teraz jeszcze tak z tygodnia na tydzień będziemy sobie przypominać to, jak było gorąco, a na wszelki wypadek będziemy kożuch zabierać ze sobą na nabożeństwo. W związku z tym właśnie, że przed nami praca, to po pierwsze trzeba nam gorliwej modlitwy, żeby Bóg w łasce swojej uruchomił serca różnych ludzi, z którymi przez ten cały czas rozmawiamy. Tu przewijają się ludzie, przyjeżdżają, pytają, obiecują jakąś aktywność. Było takie małżeństwo z Niemiec ostatnio, z tego samego zboru, z którego było tych 10 mężczyzn, pamiętacie, co nam tu zaśpiewało, pieśni pojechało. I oni obiecują, że się zmobilizują, zorganizują coś, nie? Brat Rick próbuje załatwić ekipę z Francji. Módlmy się o to, bo być może Francuzi przyjadą i nam pomogą trochę tutaj przy budowie choćby dachu czy czegoś innego. To wszystko trzeba skonfigurować jakoś, dlatego proszę o modlitwę gorliwą, ale też, zwłaszcza mężczyzn, ale i kobiety, bo jak zaczniemy pracę, to będzie trzeba też i czasem trochę coś ugotować, podać pracownikom. Proszę Was, żebyśmy tak pomyśleli, że trzeba będzie się trochę w to wdać też, nie? I zaangażować osobiście. I brat Zdzisław będzie miał listę osób, które się zgłaszają, że będą chciały praktycznie przyłożyć rękę do tej wielkiej pracy, jaką jest adaptacja budynku wozowni na naszą kaplicę. Mamy też, i chciałbym to odkryć przed Wami, pewien dylemat w gronie braci, moi kochani. Otóż jest pytanie, czy powinniśmy zaczynać rozbiórkę starego budynku, tego, co trzeba rozebrać i wyrzucić, czy zaczynać to przed zimą. To jest dylemat. To nie jest takie oczywiste, bo nie chcemy też wystawić się na jakieś fiasko, że zaczniemy i przyjdą szybko mrozy na przykład, a my nie będziemy w stanie nawet zabetonować czy zrobić tego. No to jest dylemat. Raczej nastawiamy się, że zaczynamy, ale potrzebujemy mądrości Bożej w tym, żeby nie przekombinować. Zdania są podzielone, o tak powiem, więc dlatego proszę o modlitwę. Także jest inny dylemat. Czy za wszelką cenę powinniśmy zostawać z nabożeństwami na czas zimowy tutaj na Olszynce? Nie mamy w tej chwili sali gotowej, bo ten namiot nam może posłużyć jeszcze miesiąc, daj Boże, dwa, i potem już nie zniesiecie tego, żebyśmy tu pod tym namiotem byli dłużej. No i czy coś robić za wszelką cenę w dworze, tam próbować i tak, że się nie będziemy całkiem widzieć na tych nabożeństwach wtedy, bo jedni będą tutaj siedzieć, drudzy hen tam gdzieś i tylko przez drzwi będzie można przejść, czy też wypożyczyć gdzieś na czas nabożeństwa salę gdzieś w pobliżu i tam odbywać nabożeństwa. To są dylematy. Trzeba, żebyśmy byli ich świadomi. Jakie decyzje podejmiemy, to się jeszcze okaże, ale proszę Was, miejcie to na sercu. No i kończąc te moje wywody na początek nabożeństwa, chciałbym serdecznie podziękować Bogu, myślę, że w Waszym imieniu również, podziękować naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za te 4 miesiące tutaj na Olszynce, że dał nam przeżyć tutaj dużo już pięknych rzeczy, że przeżywaliśmy to błogosławieństwo przestrzeni, swobody. Wreszcie, że jak się chwilowo brat i siostra, czy siostra z siostrą letko poróżnili, to śmiało mogli sobie odejść na bezpieczną odległość, przemyśleć, pomodlić się i wtedy wrócić i się jednać. Fajnie, jak jest taka przestrzeń i zieleń i ta atmosfera tego miejsca. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i właśnie dlatego chciałem Was zachęcić, żebyśmy Panu podziękowali przez pieśń. Pierwszą pieśń: dziękuj Mu wdzięcznym sercem swym. Dziękuj Mu w zły i w dobry czas. Dziękczynienie to jest nasze zadanie, to jest wola Boża dla nas, abyśmy za wszystko Bogu dziękowali. Więc spróbujmy też i tej niedzieli. Powstańmy, proszę, dziękować Panu z całego serca, wdzięcznym naszym sercem Mu dziękować. Skierujmy nasze myśli na Pana Jezusa.
Siewiec Pana bezpiecznie mieszka przy nim. Osłania go przez wszystkie dni, a w ramionach jego przebywa.
Zastanawiam się, czy jesteśmy oblubieńca Pana, który mieszka w ramionach Pana. No jeśli tak, jeżeli jesteśmy oblubieńcami Pana, to mieszkamy w Jego ramionach. Ja wczoraj przeglądałam Biblię, szukając, jak wiele tekstów mówi o tym przebywaniu w Bożych ramionach. I właściwie byłam zaskoczona, że tak niewiele. To mi dało do myślenia właśnie, czy ja jestem w ramionach Pana, czy nie jestem gdzieś z dala. Bo to naprawdę jest intymna już taka społeczność, kiedy możemy być u kogoś na ramionach, u kogoś tak w takim bezpiecznym miejscu. Dlatego też dzisiaj zachęcam do takich refleksji nad własnym życiem. Czy naprawdę wiesz o tym, gdzie jesteś w swoim życiu? Czy jesteś w ramionach Pana i czy możesz wołać do Niego Abba Ojcze, tak jak zachęcamy w tej następnej pieśni.
Oh,
swoim sercu. A możesz też z wdzięcznością zaśpiewać. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Jemu chcę ufać.
Chciałbym przypomnieć ostatnie kazanie z minionej niedzieli, nasze modlitwy w złotej kadzielnicy. Czy tak? Czy udało się nam w przeciągu tego tygodnia, choć przez chwilę, poszerzyć naszą modlitwę i stanąć tak w sensie duchowym obok Pana naszego i Zbawiciela i coś powiedzieć Mu, pobłogosławić Go w tym, co robi? Jaki ma kłopot z Ukrainą, z Afryką, z tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją na świecie, z całą bezbożnością. To bardzo ważne, żebyśmy tak to mieli w głowie, żebyśmy do Pana się tak zwracali. Chciałbym dzisiaj przejść dalej z Wami w rozważaniu objawienia świętego Jana i rozważanie zatytułowałem "Doceńmy możliwość upamiętania". Przeczytaliśmy, kończąc ostatnie nasze rozważanie, że anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Czyli, że modlitwy świętych, między innymi, tam właśnie w tej kadzielnicy, wracają niejako na ziemię. Wracają, bo one mają, zgodnie z Bożym planem, mieć wpływ na nadchodzące wydarzenia. Tak naprawdę my, modląc się, stając w modlitwie, troszcząc się o sprawy Boże, o sprawy Królestwa Bożego tutaj na ziemi, możemy mieć wpływ na to, jak te rzeczy będą przebiegać. Modlitwy świętych mogą, mówiąc jeszcze dosadniej, spowodować niejedno trzęsienie ziemi. I w sensie dosłownym, ale też w sensie takim, że mogą doprowadzić do poruszenia społeczeństwa, poruszenia całego narodu, do ważnych zmian, które są potrzebne w zborze, w rodzinie, które są potrzebne w otoczeniu. W Gdańsku są potrzebne takie zmiany. I kto, jak nie my, stawiać się za miasto przed obliczem Bożym i modlić się o zmiany, o duże zmiany, nie tylko zmiany w sensie politycznym, bo wybory się zbliżają, ale o zmiany duchowe. Przechodzimy dalej, 8 rozdział, 6 werset, czytamy w Księdze Objawienia świętego Jana: a owych 7 aniołów mających 7 trąb sposobiło się do tego, by zatrąbić, i zatrąbił pierwszy, i powstał grat i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię, i spłonęła 1/3 ziemi, spłonęła też 1/3 drzew i spłonęła wszystka zielona trawa. Ogień, Słowo Boże o tym mówi w innych miejscach również, że przyjdzie ogień. Tak jak kiedyś przyszedł potop na ziemię, tak teraz przyjdzie ogień. I zatrąbił drugi anioł i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zamieniła się w krew. I 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Jaki rozmiar zniszczenia czeka tę ziemię? I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I 1/3 wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została 1/3 słońca i 1/3 księżyca i 1/3 gwiazd, tak iż 1/3 ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. 1/3 dnia ciemno. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła studnię otchłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym aziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. To znaczy, że nawet samobójstwa nie będą mogli wtedy popełnić. Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionów oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, niszczyciel. Jedno biada minęło, oto nadchodzą jeszcze po tamtym 2 następne biada. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z 4 rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do 6 anioła, który miał trąbę: uwolnij 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc i na rok, aby wytracić 1/3 ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad. Taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych 3 plat plak, to jest od ognia, od dymu, od siarki, wychodzący z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Straszne. Mówiliśmy straszne, dla kogo straszne? Dla wierzących w Pana Jezusa to nie jest straszne. To budzi grozę, gdy sąd Boży się rozpocznie. Bo jak widać z tego opisu, chociaż niektóre obrazy są dla nas tajemnicze, ponieważ Jan nie potrafił ludzkim językiem wyjaśnić to, co widział. Trzeba pamiętać, że to się działo 2000 lat temu, w pierwszym wieku była pisana Księga Objawienia świętego Jana. Więc już my dzisiaj, czytając te opisy, inaczej byśmy może oddali, może byśmy po prostu nazwali coś konkretnie, że to właśnie tak wygląda. Jan wtedy nie wiedział, jak wyglądają na przykład helikoptery. A więc opisywał to jakoś. Ale tak czy owak, widzimy tutaj, że na ziemię przychodzi sąd Boży i jest on jak najbardziej realny. Gdy my czasem obserwujemy jakieś nieszczęście, bo telewizja dzisiaj nam na to pozwala, gdzieś lokalnie się dzieje jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm przychodzi, to jesteśmy pod wrażeniem ogromu tego kataklizmu. Jak nie można nic z tego zatrzymać. Jak wystarczy, że powieje porządnie, już w Polsce też tak powieje, że ludzie ładne dachy porobili, chwila i nie ma tych dachów. I chociaż bogaty, chociaż robił, to płacił najlepiej jak można, po cztery śruby dawali i tam po wszystko, podwójnie. Jak przyjdzie taka wichura, to tam nie patrzy i to zabiera. Żywioł jest potężny i nie ma na niego sposobu. A gdy się dzieje coś, wiecie, lokalnie, malutkim miejscu, jedna wioseczka po Frunie, albo tam gdzieś jakieś błoto zaleje jakąś miejscowość na stoku, to wtedy wszyscy inni mogą się uaktywnić i pomagać, no nie? I mogą białe ciężarówki jechać i wieść pomoc, chcą czy nie chcą wieść pomoc, nawet na siłę, bo postanowili, że trzeba pomóc, bo to jest PR dobry, żeby pomóc. Ale gdy nieszczęście przyjdzie w takim ogromie, jak tutaj czytaliśmy, to już nie będzie tak, że to zaraz nadejdzie pomoc, zaraz przyjdzie ulga. Nie, nie. To wtedy nie będzie komu pomagać. Nie będzie komu ratować. Słowo Boże to bardzo jasno opisuje. Chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj, naszą wspólną uwagę, jeśli jesteście jeszcze ze mną i będziecie przez następne parę minut, zwrócić uwagę na niezwykłość procentowego zakresu sądów Bożych. Gdy tak czytaliśmy, to pewno zauważyliście tutaj pewne sformułowanie 1/3. Jak refren się to powtarzało przez ten cały opis. Pierwsza trąba, 1/3 ziemi spłonęła, 1/3 drzew spłonęła. Druga trąba, 1/3 morza zamieniła się w krew, 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Trzecia trąba, upadek płonącej gwiazdy na trzecią część rzek. 1/3 wód zamieniła się w piołun. Czwarta trąba, 1/3 słońca ugodzona, 1/3 księżyca, 1/3 gwiazd. 1/3 tych trzech zaćmiona. 1/3 część dnia ciemna. No i szósta trąba, najbardziej drastyczne dla nas, bo wyginęli ludzie. Ile tych ludzi wyginęło? 1/3 populacji wyginęła. Ile jest nas teraz na ziemi? Niedługo 1/3 ludzi zginie w czasie tego sądu. Ciekawe jest, że gdy czytamy Słowo Boże, to również w innych miejscach pojawia się taki wątek, taki sposób sądzenia Bożego dotykający 1/3. Właśnie 1/3. Tak Bóg na przykład sądził mieszkańców Jerozolimy. Opisane to jest w proroku Ezechielu w 5 rozdziale. Dlatego jako żyje, mówi Wszechmocny Pan, 11 werset, 5 rozdziału Księgi Ezechiela. Ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również ja odrzucę Cię, moje oko nawet nie drgnie i także ja nie będę miał litości. 1/3 z Ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród Ciebie z głodu, a 1/3 padnie od miecza wokoło Ciebie, a 1/3 rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę. To nie znaczy, że to w jednym czasie wszystko się odbędzie, bo wtedy by już w ogóle nie było, bo było 1/3 to, 1/3 to, mamy 3/3 i całego Izraela nie ma. Nie, to chodzi o to, że Bóg w odpowiednim okresie 1/3 będzie w taki sposób dotykał. I jakby ktoś pobadał historię, to by zobaczył, że tak na pewno jest, bo tak mówi Słowo Boże. Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się, wtedy poznają, że ja, Pan, przemawiałem żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem. Czyli mamy tutaj też klucz 1/3. Bóg dotykał swój lud w objętości, w tej liczbie 1/3, wywierając na nich wpływ, chcąc ich przyprowadzić do pokuty. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że trąba 5 i 6 opisane w objawieniu świętego Jana to sąd bezpośrednio dotykający już ludzi. Gdy dzieją się jakieś rzeczy, które nie dosięgają naszej skóry własnej, no to tak jeszcze potrafimy z dystansem patrzeć, ale już jak coś dotyka nas bezpośrednio, jak to diabeł mówił do Boga w sprawie Hioba, skóra za skórę, wszystko odda człowiek za skórę swoją. I tak właśnie jest, że jak już nas tam coś tej skóry się dobierze, to oj, już wtedy. No i tutaj mamy właśnie dotknięcie przez Boga rodzaju ludzkiego, że 1/3 ludzi wyginie. To bardzo ciekawe, ten właśnie wątek 1/3. Istnieje taka socjodynamiczna hipoteza 1/3, którą przedstawił kiedyś w 1967 roku socjolog Hugo Engelmann, Amerykanin, przedstawił tę hipotezę w następujący sposób, że znaczenie grupy rośnie, gdy jej rozmiar zbliża się do 1/3 wielkości populacji, a maleje, gdy jej wielkość przekracza lub spada poniżej 1/3 populacji. Czyli innymi słowy, 1/3 to jest optymalna grupa oddziałująca na całość społeczeństwa. Bardzo interesujące, poparte przez jego liczne tam badania i tak dalej, że jeżeli nie ma całej 1/3, to nie wywiera wpływu na społeczeństwo. Gdy przekroczy 1/3, gdy jest więcej niż 1, na przykład połowa, to też już nie oddziaływuje tak, jak należy, a że takim właśnie punktem najbardziej skutecznym jest ten poziom 1/3. 1/3. Czyli 1/3 społeczeństwa, mówiąc jeszcze inaczej, gdy zacznie coś robić dobrego, to może pociągnąć cały naród na wyższy poziom. Jeżeli zacznie robić coś złego, to może cały naród ściągnąć w dół. Ale 1/3. Bo gdy na przykład połowa czy większość zaczyna coś robić, to już nie ma takiego wpływu, ponieważ coś jest w psychice człowieka, że gdy 1/3 coś robi, najbardziej to skutkuje. I nie wiem, czy czasem jakoś to wychwytujemy, ale nawet w tytułach prasowych pojawia się ten wątek już w naszych czasach. Na przykład w Polsce rozpada się 1/3 małżeństw. Prawdziwy tytuł. Wyliczone, że tak właśnie się dzieje. Albo inny tytuł przeczytałem ostatnio. Otyłość 1/3 dorosłych Amerykanów. Albo jeszcze jeden tytuł. 1/3 Rosjan nie dojada. To najświeższy tytuł. Bo jabłek nie mają. Ale nasuwa się pewien wniosek, że Bóg sądzi, będzie sądził to, żeśmy przeczytali, dotykając 1/3, ale że już jakiś rodzaj sądów bożych się odbywa przy zastosowaniu tej najcelniejszej formy oddziaływania, uderzając w 1/3. bo ta jedna trzecia będzie miała dalszy wpływ na innych, tak? To normalnie działa, tak? To powinno działać. I gdy czytamy, że pewnego dnia przyjdzie taki sąd Boży, że jedna trzecia populacji zginie, czyli jeżeli na Olszynce mieszka w tej chwili 3000 ludzi, to będzie tylko 2000 ludzi. Wyobrażacie sobie, ile w takiej małej dzielnicy ogródkowej będzie pogrzebów? Jeśli w Gdańsku mamy więcej niż 300 tysięcy, a 120, 130 tysięcy ludzi zginie, to rozumiecie, jaki to będzie miało wpływ? I gdy takie prawdy do nas docierają, to normalnie powinno to wywoływać wrażenie, no nie? Bóg, stosując metodę jednej trzeciej, dotykając jednej trzeciej, w samosedno, zgodnie nawet z tą hipotezą jednej trzeciej, po prostu dotyka w najbardziej trafnie, żeby wywołać wrażenie, żeby się ludzie ocknęli, żeby się odwrócili od swoich grzechów, żeby się opamiętali, żeby zmienili swoje życie, ponieważ to jest najbardziej trafne, dotkliwe oddziaływanie sądu Bożego, jedna trzecia. Ale czytamy, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, nosząc to, wożąc, koronki zakładając i tak dalej. Nie przestali tego robić, mimo tego, że jedna trzecia ludzi zginęła. Oni dalej się bawią w to bałwochwalstwo, będą się bawić w to bałwochwalstwo, oddawać cześć bałwanom, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Bóg zastosuje metodę najbardziej skuteczną, jednej trzeciej, dotknie jedną trzecią. Ale chociażby się wydawało, że po przejściu takich sądów i tak szerokiej redukcji o jedną trzecią można by się spodziewać totalnego zwrotu wszystkich ludzi ku Bogu, no nie? Bo polskie przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga. Ale widzicie, co przysłowie w tym wypadku, jakie ma znaczenie? Nie żyjemy przysłowiami, przysłowia nie są prawdą. One są jakąś tam mądrością narodów, ale nie są prawdą Słowa Bożego. Będzie trwoga, ale to wcale nie oznacza, że ludzie zwrócą się do Boga, bo dzisiaj, gdy jest trwoga, to ludzie idą do Boga nie dlatego, żeby się do Boga naprawdę nawrócić, tylko żeby od Boga szybko coś dostać, no nie? Bo się spaliło, bo jakieś nieszczęście i tak dalej. Oj, Boże, 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 pomóż i ratuj. Jak Pan Bóg da, poratuje, to już Pan Bóg nie jest potrzebny. Ilu z nas, kiedy się borykało z grzechem, z nieszczęściem, jakimiś nieporozumieniami i tak dalej i potrzebowaliśmy łaski Bożej, Bóg się zmiłował, postawił nas na nogi, przewrócony 5 razy, wziął nas, postawił nas na nogi, pokazał drogę i mówi, idź i mi służ. I szliśmy tam jeden rok, drugi, a potem już się zaczęło. Bo już się lepiej zrobiło i już Pan Bóg taki bardzo nie jest potrzebny. Więc to nie jest wcale prawda, że jak trwoga, to do Boga. Owszem, ludzie zaczynają wtedy myśleć, no jest, oj Boże, trzeba, Boże, Boże, pomiluj strach. Ale tak naprawdę to nie jest żadne nawrócenie. Gdy nadejdzie czas sądów Bożych, będzie jasne, że Bóg nie jest dobrym wujkiem z Ameryki, do którego można zawołać, napisać, żeby parę dolarów przysłał i poratował. Gdy przyjdzie ten czas sądów Bożych, to już tak się, to wtedy będzie jasne, że potrzebne jest prawdziwe upamiętanie, odwrócenie się od grzechów. A się okaże, a Słowo Boże nam to dzisiaj zapowiada, bo to nadchodzi, to nie będzie wcale takie proste. Że trwoga, że nieszczęście wszystkich nas zwróci ku Bogu. Nieprawda, nie zwróci. Jeśli dzisiaj nas nie zwróci ku Bogu, jeśli dzisiaj się nie upamiętasz, to się nie upamiętasz, gdy będzie trup padał gęsto na lewo i na prawo, gdy będzie nieszczęście. Chciałem wyrazić tu dzisiaj podziw dla tej trafności Bożego oddziaływania tych sądów Bożych na zasadzie jednej trzeciej. Tak sobie pomyślmy, jakie to jest dotkliwe, gdy nagle jednej trzeciej czegoś zabraknie. Gdyby na przykład 1/3 drzew by zabrakło tutaj w Gdańsku. To przykra sprawa, no nie? Cieszymy się, że w Gdańsku jest dużo zieleni. Ale gdyby tak 1/3 drzew zabrakło. Albo gdyby zabrakło 1/3 słońca. Już się jesień zbliża i już niektórzy już się zaczynają jakoś tak słońca, więcej słońca. Jak gdzieś ktoś tam ze Skandynawii przyjedzie, no to tam w ogóle i są okresy, że podobno tam ze słońcem ciężko w ogóle. Ja nigdy nie byłem w Skandynawii, to nie wiem. Ale ciężko się żyje w takim roku. A sobie wyobraźcie, że 1/3 dnia jest ciemno. Jak się dzień skraca, to już nam brakuje i te światła różne zapalamy i specjalnie, żeby skóra, żeby psychika ludzka doświetlona była, bo jest tak, ale 1/3 czarno. To bardzo dotkliwe. 1/3 wód. Nie do użytku. Skażona. Jak zamkną plażę w jednym miejscu, bo tam jakieś silnice czy coś, to już ludzie narzekają. Czemu to dlatego? Bo wody. Człowiek do wody bardzo pragnie wody. No więc to jest, pomyślmy o tym, 1/3, gdy zabraknie. Jeszcze bardziej miażdżący skutek utraty 1/3 odczuwamy w odniesieniu tego, co nam najbliższe. Weźmy na przykład w 3-osobowej rodzinie utrata 1 członka rodziny. Jakie to dotkliwe musi być. Niektórzy doświadczyli dotkliwości takiej straty, że rodzice mają na przykład jedno jedyne dziecko i to dziecko umrze. Jakie to jest bolesne. Znam takich ludzi, którzy przez 10-lecia to przeżywają, nie potrafią się z tego otrząsnąć. Pomyślmy, ilu mamy przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół mamy, można czasem na palcach policzyć. Liczę bardzo na to, że wy macie wielu przyjaciół, ale ja prawdziwych przyjaciół, no to nie mam aż tak wielu, no 100 osób tylko. No bo jesteście chyba wszyscy moimi przyjaciółmi, no nie? I z tej setki nagle 30 osób brakuje. To bardzo dotkliwa strata. Bardzo dotkliwa. Już nieraz jakoś to odczuwałem. I myślę, że Bóg w jakiś sposób teraz, póki jeszcze nie nadszedł ten czas sądu ostatecznego, w jakiś sposób oddziaływuje, również stosując tę metodę 1/3 na nasze życie, abyśmy się do Niego zwrócili, abyśmy się opamiętali z naszych grzechów. Bo 1/3 to najbardziej skuteczna proporcja. Lecz z drugiej strony chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, dzisiaj głośno to powiedzieli, jak wielką siłą jest grzech, który trzyma nas z dala od Boga. Jaki to wielki problem, ten grzech, który spowodował, że ludzie stracili dar życia wiecznego, że popadli w śmierć, że żyją bez Boga na świecie. Pan Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Czyli amen, amen, mówię wam. Gdy Jezus wypowiadał takie słowa: zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że to jest ponad wszelką wątpliwość, że to jest potwierdzone, absolutna to jest prawda. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli, że jeżeli zazdrościsz, to nie jest sprawa takiej twojej fanaberii, że ci się spodobało, że oni tam mają takie fajne, a ty nie masz, też byś chciał, i taka zazdrość cię lekko wzięła. I jeszcze niektórzy się pośmieją trochę z tego. Zazdrościsz, widzę, że zazdrościsz, o, widzę, że jesteś zazdrosna, albo coś takiego, się pośmieją przy kawce. To nie ma się przy czym śmiać. To jest niewolnictwo. To nie jest tak, że ty możesz sobie przestać zazdrościć. Powiesz, aha, już nie zazdroszczę. Cieszę się, że to masz. Tak, jestem szczęśliwa, że to masz. Jesteś niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jak bierzesz kolejne piwo i pijesz i myślisz sobie, co tam piwo? Ja panuję nad tą sprawą. Łudzisz się, drogi człowieku, bo Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jesteś niewolnikiem, nie potrafisz, nie jesteś w stanie sam odłożyć tej butelki. Ta butelka opanowuje ciebie. To jest wielka siła trzymająca ludzi w niewoli. Tych grzechów jest tyle, mają takie różne odmiany. Są grzechy jawne i grzechy ukryte, Pismo Święte mówi. Ale każdy grzech jest grzechem, który zniewala ludzką duszę. I dlatego chciałem dzisiaj, drodzy przyjaciele, bardzo przestrzec nas przed lekceważeniem mocy grzechu. Mówię to w większości do osób, które wydają świadectwo, że narodziły się na nowo. Do osób, które mówią, że są wolne w Chrystusie, że mogą wszystko w Chrystusie, że doświadczyły łaski Bożej w swoim życiu. Również do tych osób te słowa kieruję. Słowo Boże przestrzega nas wszystkich, żebyśmy nie lekceważyli mocy grzechu i żebyśmy sobie nie flirtowali ze światem i z grzechem, ponieważ jest niezwykła, tajemnicza, wielka siła w grzechu, że zniewala człowieka i człowiek sam nie jest w stanie się wyzwolić. Tylko jeśli Syn Boży nas wyzwoli, będziemy prawdziwie wolni, mówi Słowo Boże. I dlatego, jeżeli jakiś rodzaj grzechu zaczyna cię opanowywać, albo cię już opanował, że już nie potrafisz sobie z tym poradzić, dzisiaj wołam, żebyśmy się zwrócili czym prędzej do Pana, aby nas wyzwolił teraz, kiedy jeszcze jest czas łaski. Teraz, kiedy to jest jeszcze możliwe. Bo jak się okazuje, jak wyczytaliśmy dzisiaj w objawieniu świętego Jana, będzie taki czas, że Bóg przeczołga ludzkość na lewo i na prawo, użyje tej redukcji o 1/3 wszystkiego, a ludzie mimo to się nie upamiętają ze swoich grzechów, będą dalej trwać w swoich grzechach. Ponieważ popadną w zatwardziałość serca. A czy nam to nie grozi dzisiaj, chrześcijanom? Chrześcijanom, którzy tak łatwo mogą po prostu przyjść pod krzyż i powiedzieć: przepraszam Boże za to, co zrobiłem, nawet nie muszę chodzić do katolickiej spowiedzi, bo wyczytałem, że nie muszę do księdza się spowiadać, tylko mogę Bogu bezpośrednio wyznać grzechy. To takie proste, no nie? Wyznał, bo przepraszam Boże, że to zrobiłem i dalej znowu grzeszę. I jeżeli coś takiego się utrzymuje w życiu chrześcijanina miesiąc, dwa, rok, dwa, pięć, to może popaść w zatwardziałość. Jest takie słowo Boże, Hebrajczyków 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Jeszcze to trwa. Czytaliśmy, że już nie będzie trwało, bo przyjdzie Sąd Boży, ale dzisiaj jeszcze trwa, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech to jest taka siła, która nas też oszukuje i zaślepia, że my nie widzimy różnych rzeczy, nie widzimy tego zagrożenia grzechu. Myślimy, bagatelizujemy sprawę, myślimy, no aj, to taka droga, każdy ma jakieś swoje słabostki. Ja mam taką, ty masz taką, a czym jest moja gorsza od twojej? Ot po prostu, życie. Żyjemy w ciele, ot i tak dalej. I grzech mówi, nie przejmuj się, to jest tak naprawdę dobre dla ciebie. To jest dobre dla ciebie. Tu jedna z pań tutaj, która przychodzi, postanowiła rzucić palenie. No i co? I teraz się nagle rozchorowała i przychodzi jej do głowy, oszustwo grzechu to jest. A to dlatego, że nikotynki brakuje w organizmie. No dlatego, świruje organizm teraz, nie? Oszustwo grzechu. Grzech tak potrafi omamić, omotać umysł ludzki, diabeł tak potrafi wpłynąć na człowieka, że zaczyna myśleć, że grzech tak naprawdę jest korzystny dla niego, że jest lepszy niż bez grzechu. Baczcie, przeczytaliśmy, żeby nie było między wami złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Uważajcie, żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Bo gdy popadniemy w taką zatwardziałość, to już żadne kazanie, żadne czytanie, żadne modlitwy nic nie dadzą. będziesz się zgadzać, będziesz mówić, tak, to jest racja, Biblia, tak, Biblia mówi prawdę, tak jest, więc to jest grzech, to jest prawda. Ale ja, ale co? I dalej robi to samo, bo grzech już tak omotał człowieka, że nie potrafi nad nim zapanować. Więc uwaga na oszustwo grzechu. Uwaga, bracia i siostry. Opamiętanie z grzechu wcale nie jest takie proste i oczywiste, jak widzimy. Ten fragment objawienia świętego Jana, który dzisiaj przeczytaliśmy, o tej jednej trzeciej, redukcji o jedną trzecią, jak Bóg dotykał najtrafniej jak mógł, żeby ludzi wstrząsnąć, żeby się opamiętali, nie poskutkował, jak widzimy, ponieważ ludzie byli już tak zatwardziali, że się wcale nie opamiętali ze swoich grzechów. Nadchodzi czas, gdy odwrócenie się od grzechów będzie nieznanym już przeżyciem. Nikt się nie będzie chciał nawrócić do Boga. Mi się wydaje, że to już nas trochę dotyka. Że już niewielu ludzi naprawdę się przejmuje Bogiem i Słowem Bożym. Że coraz mniej ludzi chce się nawrócić. Słuchają, posłuchają, uśmiechną się, albo się skrzywią i pójdą. I się nie nawracają do Boga. Chociaż dzisiaj jest czas łaski, chociaż dzisiaj wystarczy upaść na kolana, błagać Boga, żeby się zmiłował i doświadczyć tego cudu odrodzenia, oczyszczenia, odnowienia, pojednania z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa, to dzisiaj jest jeszcze możliwe. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, Pismo Święte nas wzywa. Bo to jest czas, żeby naprawić swoje drogi. Więc dlatego doceńmy daną nam możliwość upamiętania teraz, bracia i siostry. Nie liczmy na to, że kiedyś to będzie łatwiej, bo będzie coraz trudniej się opamiętać. Jeśli dzisiaj potrzebujesz upamiętania, odwrócenia się od grzechów i pójdziesz z tym do domu, to jutro będzie ci już o jeden dzień trudniej to zrobić. A za tydzień będzie jeszcze trudniej. A za rok to w ogóle już nie będziesz chciał słuchać Ewangelii. Znam takich. Będziesz się złościł, że ktoś ci mówi jeszcze o Bogu. Bracia i siostry, przyjaciele, wzywam was dzisiaj do tego, żebyśmy, przeczytawszy o tym, co nadchodzi, o tym, jak wielkie sądy Boże nadchodzą, żebyśmy się znaleźli po właściwej stronie czym prędzej, żebyśmy się pojednali z Bogiem, żebyśmy przeprosili Boga za nasze grzechy, żebyśmy pokutowali, odwrócili się od naszych grzechów, żebyśmy zapragnęli życia uświęconego, życia w pojednaniu z Bogiem. Dzisiaj to jest czas łaski, dzisiaj taka jest jeszcze możliwość i dlatego serdecznie zachęcam, żebyśmy nie zlekceważyli, lecz docenili daną nam możliwość. Powstańmy do modlitwy. Przyjdzie taki czas i taka godzina nastanie, tak nagle, tak nieoczekiwanie jak sidło przypadnie na wszystkich mieszkańców tej ziemi, że skrzydła ich pychy będą złamane, ich dusze ogarnie rozpacz i strach. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w dzień albo w nocy, może na świtaniu, może wiosny rozgwarze tę ziemię zastanie świeżą, młodej zieleni nabrzmiałą pąkowiem, kiedy będą ukwiecone sady i dąbrowy, czy zimą śnieżystą lub złotą jesienią, kiedy się owocem sady zarumienią. Kiedy czas ten nastąpi, o tym nikt z nas nie wie, ani aniołowie, tylko Pan Bóg w niebie. Ocknijcie się wreszcie, o ludzie bezpieczni, wszak czas ten nastąpi, kiedy Syn Człowieczy, ongiś, tak pokorny i cichy baranek, teraz jak król królów, a także pan panów na ziemię wróci, by swe królowanie na niej ustanowić. Wszystko przeistoczyć, pościnać grona dorodne, nalane i w prasie gniewu wytłoczyć, zerwać pożytki i dokonać żniwa, sierp swój zapuścić już w dostałą niwę. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w skwarne i słoneczne lato, kiedy dostały niwy tego świata, opiłe łzami ludzkiego cierpienia i krwią niewinną, która woła z ziemi, tumanem sławy i pychy spowite, hardo szumiące, nieprawością syte legną, jak legnie łan po gradobiciu, żeby się więcej nie podnieść do życia. Słowo Boże nie minie, ani się nie zmieni. Czas przyjdzie gdy nagle wszystko się odmieni i odwieczny układ zmieni się w kosmosie, a cała Ziemia drżeć będzie w chaosie, gdy słońce zgaśnie i przestanie świecić mieszkańcom Ziemi. A to się stanie, gdy Boża cierpliwość dobiegnie końca, bo to zgaśnie życiodajne słońce i księżyc nie wyda więcej blasku. Obruszą się potężne moce i gwiazd płonących ogromy będą na ziemię spadały, jak z drzew niedostałe owoce strącone wichrem szalonym. A książęta i królowie możni świata tego, kryjąc się w jaskinie, doły, drżeć ze zgrozy będą. Wszyscy wolni niewolnicy będą głośno wołać i ku górom, skałom swe prośby kierować, mówiąc: góry, skały, na nas upadnijcie, przed obliczem siedzącego na stolicy skryjcie. Będą miotać się w rozpaczy, jako ślepi błądzić, pragnąc ujść przed wzrokiem tego, co przyszedł ich sądzić. Bożej łaski czas trwa jeszcze. Skorzystajcie teraz i do Boga się ucieczcie. Po cóż wam umierać? Skruszę serca, doń pośpieszcie. On przebaczy grzechy, obdaruje życiem wiecznym i duszy pociechą. On zamieszka w sercach waszych, ojcem waszym będzie. On chce być wam zbawicielem, a nie groźnym sędzią. Módlmy się, bracia i siostry.
Thank you.